Nasz gość nazywa się Stanisław Katusza i jest przedsiębiorcą. Dzień dobry panu. Proszę wziąć mikrofon, bo inaczej słuchacze nie będą słyszeć.
Dzień dobry.
Rozmowy. Jest pan przedsiębiorcą, jest pan również radnym powiatu poddambickiego. A pana działalność przedsiębiorcza się obraca wokół czego?
Moja działalność obraca się wokół, prowadzę zakład masarski od lat 80. Jeden, dwa, bo to były pierwsze rozruchy, takie jakie były, tak rynek dyktował. Powolutku się rozwijałem. Rozwijałem się do 2000 roku w miejscowości Orzeszków, gdzie był zakład zbudowany też w 90. latach, ale był mały. I przebudowa zaczęła się w 2000 w miejscowości Biała Góra, co do dzisiaj istnieje. Jestem bardzo z niego zadowolony, bo jest zakład zbudowany na przepisach unijnych. Wszystkie wymogi unijne, wszystkie zalecenia, wszystkie atesty samochodu, zakładu, mycia, dezynfekcji. Co najbardziej jestem z tego zadowolony, że jak budowałem, to bardzo walczyłem o to, że po prostu przepisy wprowadzają mnie bardzo w koszta. Ale w tej chwili chciałbym tym przepisom podziękować, dlatego że mam to łatwo w utrzymaniu. Łatwo w utrzymaniu, w prowadzeniu. No i w ogóle wszędzie jest czysto, zapachowo.
Zaczynał pan pod koniec lat 80., czyli właściwie historia pana przedsiębiorstwa to jest cała historia tej trzeciej RP i tego, jak się zmieniały warunki pracy dla ludzi, którzy własne przedsiębiorstwa prowadzili. To kiedy było najłatwiej, kiedy było najgorzej i jak jest teraz?
Dla mnie był rozwój łatwy. Nie mogę powiedzieć, że teraz jest mi niełatwo, bo ja jestem ustawiony nie na duże pieniądze. To moje hobby jest takie, ale na utrzymanie dobrego zakładu. To jest pierwszy numer. Drugi numer, u mnie zakład są pracownicy. Zakład to u mnie pracownicy. I po trzecie, płatność na rynku rolnikom. Bo ja współpracuję z rolnikami w okolicy gmin Podębic, Wartkowic, Dalikowa, Uniejowa. Bo ja głównie bazuję i główny żywiciel mojego zakładu to są rolnicy. Bo ja mam zakład bezwydajnościowy, starodawne receptury, stoletnie receptury, gdzie tylko produkujemy wędlinę, wieprzowina, wołowina.
I co to znaczy zakład bezwydajnościowy?
To nie ma wydajności. To się kładzie z kilo mięsa, ja wyjmuję się kilo kiełbasy lub mniej. I to są zakład, nazywam sam od siebie, bezwydajnościowy.
Czyli nie ma tam dodawanych różnej wody, nie wody, jakichś dziwnych substancji, które potem są drobnym druczkiem tam gdzieś zapisane na opakowaniu i nikt nie wie, co je.
Nie ma. Nie ma. Jest to zakład specyficzny, bo ja go prowadzę sam, w jednej osobie.
Ale czy jeżeli pan unika tych wszystkich współczesnych zabiegów, które są stosowane przez wielkie firmy, czy jest pan w stanie z nimi konkurować? Czy jest pan w stanie się utrzymać?
Było mi ciężko, załóżmy, w latach 2010, przed 2010, po. Ale w tej chwili jest mi bardzo łatwo, bo wszyscy poszukują tego dobrego.
Czyli doczekał pan koniunktury na takie wyroby
ekologiczne. Tak, doczekałem się, jestem bardzo szczęśliwy. Naprawdę w tej chwili poszukują sami klienci moich wyrobów.
Spotkaliśmy zatem nie tylko szczęśliwych Indian, ale również szczęśliwego przedsiębiorcę w Uniejowie, a jest pan również radnym.
Radnym, tak, jestem radnym pierwszą kadencję. Pierwszy raz jestem dopiero pierwszą kadencję.
Tutaj dominowała wśród samorządowców, wśród lokalnych polityków taki raczej stan optymizmu, takiego zadowolenia z dotychczasowego stanu rzeczy. Czy pan jako radny powiatu też jest zadowolony z tego, co pan obserwuje?
Tak średnio, nie wypada krytykować.
Wypada.
Ale no, myślałbym, że mogło być więcej zrobione w powiecie.
W jakim?
Więcej
czego?
Dla ludzi. Dla ludzi powiatu Podębicz.
Ale w jakich obszarach?
Dużo rzeczy innych, atrakcyjnych. Jakaś budowa, jakieś, no może termy, bo cały czas patrzymy na Uniejów, że to jest gmina, a my powiat. Ja uważałem, że my powinniśmy być w przodzie, gmina troszeczkę z tyle, a powiat został z tyłu, a gmina Uniejów została w przodzie.
Ale czy to wynika z tego, że Uniejów jest lepiej zarządzany niż reszta, czy z tego, że bardziej środki są w tą stronę kierowane?
Ja uważam, że ze swojego zakładu, nie krytykując kogoś, to uważam, że to jak u mnie w zakładzie, jeśli będę źle zarządzał i będę złym zarządcą, to będzie każdemu źle. Moim pracownikom, moim mieszkańcom, moim rolnikom. Wszystkim będzie źle, jeśli ja będę zarządzał, z kim będę współpracował. Czyli... I to jest moja obserwacja.
Czyli uważa pan, że poziom zarządzania nie jest taki, jak być powinien?
Nie.
Wróćmy teraz do pana pracy jako przedsiębiorcy. Powiedział pan, że nie może pan narzekać na warunki, jakie są stworzone dla przedsiębiorstwa, ale czy na przykład z tego, jak są te sprawy opłat, podatków, wszelkiego typu należności, które kontroli, wszelkiego typu jakby działalności państwa, które pana dotyka jako przedsiębiorcy? Jako...
Mnie bardzo dotykają opłaty.
Które opłaty?
Mój zakład płaci ZUS-u przy 125-30 ludziach, bo tak zatrudniam, około 90 tysięcy. Zależy, jak się układają macierzyńskie, jak zwolnienia, jak chorobowe. Ale przyjęli im taką zasadę, że 80 tysięcy miesiąc w miesiąc. To jest bardzo duże obciążenie na taki zakład, jak ja prowadzę, bezwydajnościowy. Bardzo duże. I do tego inne jeszcze są VAT-y, inne sprawy, także gdybym chciał tak sobie pozwolić, to skila, no to nie masz czego brać. Bo to jest z takiego zakładu samego, to trzeba wyciągnąć ponad milion na same ZUS-y opłaty. To tylko mówię o pracownikach, o opłatach, nie mówiąc o innych kosztach, paliwa, światła, inne.
No ale jakieś ubezpieczenia społeczne muszą być. To w takim razie na jakim poziomie te opłaty powinny się kształtować? Jak pan sobie to wyobraża?
Ja, przykładając do swojej produkcji te opłaty, to było o połowę mniej. 50% mniejszy. Ale ja jestem poza tym, żeby były opłaty, bo ja nie mam pracownika żadnego przez opłaty. U mnie jest wszystko ubezpieczone, każdy pracownik na ZUS-ie nie ma. Jestem, ja mam takich ludzi, po prostu grupę, bo prowadzę sam, że po prostu nie mogę się pogodzić ze słowami, jak słyszę, że ktoś prowadzi zakład, a nie ma ludzi nieubezpieczonych. Moi pracownicy, nie będę ukrywał, bo jestem bardzo otwartym człowiekiem, mówię, że ja mam trudności z tym ZUS-em, może by coś to obniżyć, tak jak inni kombinują, czy coś, czy to tamto. Moje pracowniki odpowiadają mi tak: szefie, to lepiej niech pan weźmie nam te 100-200 zł pensji, a my chcemy mieć ZUS. To są ludzie bardzo odpowiedzialni, w wieku, w przedziale tak 35 do 50 lat, wszystko wy uczeni beze mnie, bo sama odpowiedź się wysuwa przed siebie, że jedna osoba, 130 ludzi, do tego 100 hektarów pola, hodowla koni i bydła.
To gdzie można kupić pana wyroby?
Moje wyroby można kupić tak. Łowicz, Skierniewice, Hutno, Witonia, Łęczyca, Zgierz, Łódź, Aleksandrów, Podębice, a i sklepy lokalne w zasięgu te 30 km mojego zakładu, do tych drobnych to jest i Biała Góra, Gostków, Chudna, no Tur, jest bardzo dużo.
Czyli w sercu Polski. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Stanisław Katusza, przedsiębiorca, właściciel zakładu masarskiego, był naszym gościem i radny.
Dziękuję.
Dziękuję panu bardzo za wizytę w poranku. Łączymy się z Afryką. Otóż w Afryce tam jest, przynajmniej przed chwilą był, mam nadzieję, że jest cały czas, ojciec Benedykt Pączka, kapucyn, który pracuje w Republice Środkowoafrykańskiej. Halo, dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże, witam serdecznie.
Radio Wnet też wita, dawno żeśmy nie rozmawiali. Proszę powiedzieć, co słychać tam na misji u ojca, co ojciec w tej chwili porabia?
A w tej chwili to porabiamy, obowiązki codzienne, wakacje, mamy wakacje, więc wszystkie nasze dzieci z naszej szkoły muzycznej są na wakacjach, ale niektóre przychodzą grać, więc każdego dnia otwieram teraz naszą szkołę, dwie klasy, które mamy. Dzieci chętnie przychodzą, zamiast nudzić się w domach, gdzie nie ma prądu, są u nas, jest prąd, więc możemy trochę ćwiczyć, coś robić takiego. To mam nadzieję, że w przyszłości wyda jakiś owoc. Pracujemy. Od wczesnych godzin rannych.
Ile dzieci w tej chwili chodzi do szkoły muzycznej?
Mamy dwie klasy. W pierwszej klasie mamy 16 osób, druga klasa około 30 osób, więc mniej więcej, no tak w przybliżeniu, bo to różnie też bywa, jakieś 40-50 osób przychodzi każdego dnia, jeżeli jest rok szkolny oczywiście. Rozpoczynamy w październiku. Teraz są niektóre osoby, które zaprosiłem, żeby przychodziły, ponieważ no wiadomo, żeby stać się muzykiem, trzeba ćwiczyć. No i to jest jakby najważniejsze ich zadanie. Mówię, codziennie 4 godziny macie ćwiczyć na instrumencie. Więc przychodzą do nas, to co możemy im zaoferować, no to dwie klasy, prądy, instrumenty, które mamy i no i ćwiczymy i zobaczymy za kilka lat, jak ta szkoła będzie chodziła. Szkoła, pierwsza szkoła muzyczna, tak trzeba powiedzieć, bo nie ma w tym kraju ani jednej szkoły muzycznej, więc pracujemy, dzieci chętnie przychodzą i jestem im bardzo za to wdzięczny.
A jak wygląda, jeśli chodzi o sprawę duszpasterską, o wiernych?
Wierni, no, msza święta w niedzielę. Oczywiście ja mieszkam w takim miasteczku o nazwie Buar. To jest miasteczko, które ma 40 tysięcy ludzi, więc mamy kilka kościołów tutaj, ale nie tylko kościoły katolickie, bo są też i protestanci, ale tak naprawdę to spotykamy się w niedzielę. W niedzielę jest Eucharystia, bardzo taka rozbudowana, która trwa 2 godziny, 2,5 godziny. No i tak praktycznie to wszystko. No, ludzie, którzy szukają jakiegoś głębszego życia, jeszcze więcej, mogą codziennie też przychodzić. Mamy katedrę, w której przy katedrze mieszka biskup. Jest tam codziennie msza święta dla ludzi i mogą przychodzić, mogą się modlić, więc jest to, myślę, bardzo ważne, ale też takim środkiem ewangelizacyjnym jest radio Spiriri, którego jestem dyrektorem i przez to radio też ewangelizujemy dużo. No, to radio nadaje każdego dnia 8 godzin, do południa 4 godziny, po południu 4 godziny. No i myślę, że to jest chyba największe jakby pole ewangelizacji. Radio, przez które głosimy Ewangelię, przez które podajemy różne informacje. I myślę, że najbardziej to chyba to jest największa świątynia, jeżeli mógłbym tak nazwać radio Spiriri, w którym ja też osobiście posługuję.
A jak nadajecie? Nadajecie na falach radiowych czy przez internet? W jaki sposób to radio pracuje?
Nadajemy na falach krótkich, po 3,6. Mamy emeter, który daje nam sygnał, mamy 500 W, na którym pracujemy. Jesteśmy słyszalni w obrębie jakichś 160...
O, właśnie, jesteśmy słyszalni.
1100...
Halo?
Tak, tak.
O, proszę mówić, proszę. Nie, coś nam się przerwało. Dam tutaj telefon Jaśminie Nowa, która może jeszcze spróbuje się połączyć z Afryką. Zobaczymy, to był ojciec Benedykt Pączka, kapucyn, który pracuje w Republice Środkowoafrykańskiej. Nasz radiowy przyjaciel i sam radiowiec. Zaraz, mam nadzieję, nam się uda jeszcze z Afryką porozmawiać, ale zanim z Afryką się połączymy, to już zaproszę do studia panią Danutę Pecynę. Zapraszam tutaj panią. Bo pani będzie dzisiaj chyba ostatnim gościem poranka wnet. O, jeszcze raz spróbujemy na chwilkę się z Afryką połączyć. Halo, czy to Środkowa Afryka?
Tak, Środkowa Afryka. Gdzieś nam uciekł sygnał.
Gdzieś nam uciekł sygnał, tak to bywa, jak się o radiu rozmawia, to jakiś radiowy hoklik zadziałał. Porozmawiamy jeszcze chwilę o Republice Środkowoafrykańskiej, bo co jakiś czas dochodziły nas bardzo niepokojące wieści z tego, co się dzieje w kraju, gdzie ojciec teraz przebywa. Co tam się w tej chwili dzieje?
Na północy kraju jest oczywiście niebezpiecznie. Mówi się, że 3/4 kraju jest zajęte przez rebeliantów. Są to rebelianci, którzy dokonali zamachu stanu w 2013 roku. No i oni z tego kraju jeszcze nie wyjechali praktycznie. Jest ich kilka tysięcy tych ludzi. Są to rejony, gdzie ten kraj posiada kopalnie. Kopalnie złota, kopalnie diamentów. Ropa, która jeszcze nie została odkryta, więc oni są na tym terenie i ten teren tak naprawdę do nich należy. Pomimo, że mamy prezydenta wybranego przez lud, no nie respektują prawa i w tych rejonach jest niebezpiecznie. Są tam oczywiście też Polacy. Jest tam chociażby biskup nasz, który pochodzi z Katowic. Biskup Tadeusz Kusy. No i myślę, że on jakby tam najbardziej jest zagrożony w tym sensie, że rzeczywiście mieszka w obszarze, gdzie rebelianci mają swoją bazę, normalnie się poruszają i tak dalej. Więc przeżywaliśmy trudne chwile w stolicy kraju, gdzie rebelianci w niedzielę, to było w niedzielę, weszli podczas Eucharystii do kościoła, to było nie do kościoła, tej strzelać, zabili tam około 30 osób, podczas mszy świętej. No i później oczywiście był odwet ze strony ludzi, którzy tam byli, pojechali do prezydenta, zawieźli ciała. No i sytuacja jest trochę skomplikowana. My, tutaj, gdzie my jesteśmy, w Buar, mamy spokój, jest spokój i trzeba powiedzieć o tym, że ten spokój zawdzięczamy Kościołowi. Nieustanne rozmowy, nieustanne spotkania biskupa z muzułmanami, protestantami, także to są najważniejsze sprawy, które się tutaj robi i ten spokój jest. Ja powiem szczerze, że gdyby nie Kościół katolicki, mogłoby być różnie tutaj, również i u nas. Natomiast jest ten spokój, nie tak dawno było złożenie broni, nie wiem, kilkaset kałasznikowów zostało spalonych w centrum miasta przy ludziach, którzy byli, widzieli to dokładnie. Wojska Narodów Zjednoczonych przygotowały taką ceremonię i tak dalej. Także ten spokój jest. No, w niektórych rejonach rzeczywiście tego spokoju nie ma, także prosimy też o pamięć o nas. Prosimy, żeby też, jeżeli ktoś słucha radio wnet, jest katolikiem, żeby się do nas modlili też, bo potrzebujemy tej modlitwy, żeby być z tymi ludźmi, żeby być ich przewodnikami, żeby nie uciekać, bo myślę, że można to zrobić w każdej chwili. Można kupić bilet, wsiąść w samolot i wylecieć. Ale tym nie rozwiążemy tego problemu. My jako misjonarze, zakonnicy jesteśmy posłani do tego, żeby tym ludziom przewodzić. I rzeczywiście oni na nas patrzą. Co biali robią? Co robią misjonarze? Jakie są ich reakcje? My tutaj wzywamy podczas mszy świętej, podczas nabożeństw, które prowadzimy, żeby żyć w pokoju, żeby się pojednać, żeby podać rękę. Bo to jest nasze powołanie tak naprawdę. Jeżeli będziemy oddawać złem za zło, jeżeli ktoś rzuci kamień, oddamy tym kamieniem, no to na pewno ten pokój tutaj nie przyjdzie. Także nasza obecność jest duża, wielka i myślę sobie, że też świetnie, że są tutaj Polacy. Jest nas około 45 Polaków w tym kraju.
Bardzo serdecznie dziękuję. Rozumiem, że na profilu facebookowym ojca można znaleźć informacje, w jaki sposób ktoś może pomóc działalności tam polskich duchownych w środkowej Afryce.
Zapraszam serdecznie na stronę internetową tamtamitu.eu. Mój profil facebookowy Benedykt Pączka, można tam wejść, można zobaczyć, co robimy. Ja staram się takie informacje, jakie mamy, podawać. Można nam pomagać, też być z nami. I dziękuję za każdą pomoc. Dziękuję też Radiu Wnet, że czasem do nas dzwoni, że możemy porozmawiać, żeby też ktoś usłyszał o nas, że jesteśmy tutaj i naprawdę myślę, że niezłą pracę wykonujemy w tym kraju.
Tak właśnie jest. Bardzo serdecznie dziękuję. Ojciec Benedykt Pączka, kapucyn w Republice Środkowej Afryki dla Poranka Wnet. Radiowe i serdeczne pozdrowienia. Wszystkiego
dziękuję
dobrego.
Dziękuję serdecznie.
Szczęść Boże. Proszę Państwa. Państwa poranek wnet z Uniejowa, 24 lipca, wtorek, we wspomnienie świętej Kingi. To jest kolejny dzień naszej radiowej podróży. Jak Państwo słyszycie, rozmawiamy o tym, co się dzieje tutaj, ale rozmawiamy też o całym świecie. Mówi się, że to misjonarze są najlepszymi polskimi ambasadorami i chyba coś w tym jest. A my do Uniejowa wracamy. Kolejny już chyba dzisiaj ostatni gość, bo poranek wnet zmierza ku swojemu końcowi. Pani Danuta Pecyna. Dzień dobry Pani.
Witam serdecznie Pana redaktora, witam serdecznie Radio Wnet, witam swoich mieszkańców, miasta i gminy, witam cały rejon naszego powiatu poddębickiego.
Powiedziano tutaj, że Pani jest jednym z najbardziej doświadczonych samorządowców, że Pani jest radną już którąś kolejną kadencję, no to może Pani powiedzieć. Jak
tutaj to
nieprawda.
Z tym doświadczeniem to jest, mówią, że człowiek się uczy całe życie i umiera jeszcze niedoświadczony czy niedouczony. Ale wrócę może do z wywiadem z ojcem Benedyktem i właśnie zachęcam swoich mieszkańców i nie tylko, z całej Polski nawet, ponieważ Radio Wnet idzie w świat i nie tylko w naszym kraju. Uśmiechajmy się, umiejmy się cieszyć z tego, co mamy, ponieważ słyszymy, jak jest w Afryce, jak jest jeszcze na innym świecie, gdzie ludzie nie mogą się uśmiechać do siebie. A my mamy to, co mamy, mamy dobrze, a nie umiemy się uśmiechać do siebie.
Możemy się uśmiechać, ale porozmawiajmy jednak o tych doświadczeniach. Jak ten samorząd się zmienił przez te wszystkie lata?
Jestem radną od 2000 roku. Wcześniej byłam radną wojewódzką w województwie konińskim, jeszcze jak należeliśmy od powstania, teraz jestem naszego powiatu poddębickiego. Powiem, że wszystko, nawet jako radna, jako odczucie, jako człowiek znajdujący się w tej radzie, najpiękniejsza praca, bo było widać, że szanujemy się. To była pierwsza kadencja. Wtedy, kiedy był przywódcą naszym, czyli starostą, pan Szałyga i pan Kaczmarek. To było dwóch ludzi, którzy umieli skupiać wkoło siebie wszystkich, ale widzieli całość naszego powiatu. Nie widziano tylko jakiejś tam jednej miejscowości i żeby tylko, środki są takie, jakie są, ale umiejmy je dzielić w miarę sprawiedliwie, bo sprawiedliwie to, no nie wiem, czy jest takie słowo słusznie nazwane sprawiedliwie, co to jest sprawiedliwie, ale w miarę sprawiedliwie, żeby widzieć cały rejon i cały powiat.
Czy nie jest trochę tak, że te samorządy w Polsce, zwłaszcza właśnie na tym poziomie gminnym, powiatowym, to trochę stały się takimi grupami zajmującymi się dzieleniem różnych środków, dotacji, że to taki nabrało trochę taki wymiar decydowania o przepływach finansowych raczej niż takiej pracy samorządowej?
Powiat, tak jak nasz, ma 6 jednostek. Są na tych jednostkach drogi powiatowe, drogi wojewódzkie, drogi gminne. Kiedyś jeszcze były drogi wojewódzkie, ale to przekazane zostały bądź do gmin, bądź do powiatów. I te potrzeby są. Są tak samo jak i na Uniejowie, tak samo jak i na Poddębicach. I wykonawstwo tych dróg niech też będzie, w moim pojęciu to jest, zróbmy ich zamiast 60 chwalimy się, że żeśmy zrobili 60, zróbmy 30, ale bardzo dobrze, żebyśmy nie wrócili po jakimś czasie, żeby z powrotem je naprawiać.
A jeśli chodzi o ten powiat poddębicki, jakie tutaj jest najważniejsze wyzwanie? Co tutaj jest w tej chwili dla samorządu najważniejsze?
W tym powiecie poddębickim?
Tak.
Wyzwanie. Wyzwanie to są jednostki. Musimy widzieć każdą jednostkę indywidualnie, ponieważ są rejony wiejskie i miejskie. Mamy dwa miasta. W mieście będą inne wyzwania i na wsi też są inne wyzwania, ale musimy to widzieć w szerokim tego słowa znaczeniu. I wszędzie widzieć, a przede wszystkim dobra współpraca z jednostkami, czyli powiat plus gmina. To jest najważniejsze, żeby starosta współpracował z każdym burmistrzem, z każdym wójtem i z każdym jednakowo. Widział go tak samo jak widzieć burmistrza z Podębic, tak samo burmistrza z Uniejowa i wójta z Zadzimia, wójta z Dalikowa, wójta z Wartkowic i z pozostałych, z Pęczniewa, z pozostałych jednostek. Nie robić to wybiórczo.
Ma pani tutaj jakieś swoje ulubione miejsce na terenie powiatu? Coś takiego, o czym pani może
na terenie powiatu. Moja praca zaczynała się w Poddębicach. Tam pracowałam 5 lat. Został jakiś tam sentyment, ale najpiękniejsze dla mnie miasto to jest Uniejów i wszystkim świętym i Bogu dziękuję za to, że tutaj mogłam zamieszkać już od 46 lat i że tu jestem. I wydaje mi się, że jest to najpiękniejsze miasto, jakie mogę sobie wymarzyć pod każdym względem w naszym kraju.
Bardzo serdecznie dziękuję pani Danuta Pecyna.
Dziękuję radna, bardzo.
Samorządowiec tutaj.
Dziękuję bardzo.
Powiatu Poddębickiego.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego
gościem.
Dobrego.
Proszę państwa, Poranek Wnet powoli zbliża się do końca. Radio pozwala na różne cuda. Radio pozwala również myśleć o swoich bliskich, którzy są gdzieś daleko. I tutaj jest od naszego wydawcy, od Jaśminy Nowak, życzenia dla taty Rajmunda z okazji urodzin, do których oczywiście cała ekipa się dołącza, zwłaszcza, że w domu pana Rajmunda mieliśmy okazję też jako radio nocować, więc wszystkiego najlepszego. Dziękujemy. Proszę państwa, godzina 9:58. Czas niestety kończyć poranek w Uniejowie. Ostatnie słowo należy do pani Magdaleny Raźniak. Tutaj nie wiem, jak mam panią określić, pani na zamku w Uniejowie. Proszę coś na zakończenie powiedzieć, można zaprosić, można coś zapowiedzieć.
Więc jako kasztelanka zamku uniejowskiego serdecznie zapraszam do Uniejowa i na naszą najbliższą imprezę historyczną, na 13. Jarmark Średniowieczny, 4-5 sierpnia na Podzamcze tutaj w Uniejowie.
Bardzo dziękujemy pani Magdalena Raźniak, dzięki której mogliśmy tutaj pod Zamkiem Uniejowskim nadać dla państwa Poranek Wnet. Jest godzina 9:59, audycję zrealizował Karol Smyk, dokumentację fotograficzną robił Konrad Tomaszewski, wydawcą była Jaśmina Nowak, ja się nazywam Antoni Opaliński. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i zapraszam jutro Poranek Wnet w kole, chociaż kto wie, dokąd to koło nas zaprowadzi. Do usłyszenia.